W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. W Warszawie został odsłonięty pomnik Wojciecha Korfantego, jednego z ojców niepodległej Polski. W uroczystości wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz członkowie Rady Ministrów. Pomnik Wojciecha Korfantego stanął u zbiegu ulicy Agrykola i Alei Ujazdowskich. W tym roku mija 80. rocznica śmierci wybitnego polityka. Prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby ten pomnik stanął w Warszawie.
Dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że on jest, że będzie mógł upiększać Warszawę i pokazywać wielkie karty naszej historii. Także i smutnej historii, bo przecież wiemy doskonale o tym, że Wojciech Korfanty, bohater niepodległości, bohater jej odzyskania, bohater ukształtowania się granic II Rzeczypospolitej, tak jak powiedziałem, jeden z ojców niepodległości, w tej swojej II Rzeczypospolitej nie tylko dwa razy znalazł się w więzieniu z przyczyn politycznych, ale był de facto przymuszony do emigracji.
Przed odsłonięciem monumentu sprawowana była Eucharystia w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Prezydent Andrzej Duda wraz z przedstawicielami samorządowych władz ze Śląska złożył wieniec w świątyni przed tablicą upamiętniającą Korfantego, a jeszcze wcześniej ulicami Starówki przeszła procesja prowadzona przez orkiestrę górniczą. Senatorowie 10. kadencji odebrali zaświadczenia o wyborze. Uroczystość odbyła się w piątek w gmachu parlamentu. Obecni byli przyszli senatorowie, a także m.in. wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha i pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. Zaświadczenia wręczył senatorom przewodniczący PKW Wiesław Kozielewicz. Szef komisji podkreślił, że losy Senatu w Polsce zawsze były związane z wolną ojczyzną. Sędzia życzył senatorom także dobrej pracy na rzecz narodu.
W imieniu Państwowej Komisji Wyborczej życzę na zakończenie paniom i panom wybranym w wolnych wyborach do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 10. kadencji, jubileuszowej, panie marszałku, kadencji, w trakcie której przypada setna rocznica utworzenia tej Izby II Rzeczpospolitej, właśnie ten Senat pierwszej kadencji, 22 rok, abyście będąc najpierwszymi poradnikami w kraju wolnym, jak definiował Franciszek Salezy Jezierski, rzetelnie i sumiennie wykonywali obowiązki wobec narodu.
Zjednoczona Prawica zdobyła największą ilość mandatów w Senacie. 48 mandatów nie gwarantuje jednak większości. Kandydatem Zjednoczonej Prawicy na marszałka Senatu jest dotychczasowy szef tej Izby, Stanisław Karczewski. Swojego kandydata chce wystawić także opozycja. W tej sprawie trwają rozmowy między Koalicją Obywatelską, PSL-em, SLD i senatorami, którzy kandydowali z własnych komitetów. Blisko 1 300 000 uczniów z ponad 11 000 szkół wzięło udział w akcji Szkoła Pamięta zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W jej ramach uczniowie i nauczyciele odwiedzili miejsca pamięci, porządkowali groby, palili znicze i wspominali lokalnych bohaterów. Szef MEN-u Dariusz Piątkowski udał się wraz z warszawską młodzieżą na cmentarz wojskowy na Powązkach. Szkoły, które włączyły się w akcję, licznie opublikowały swoje aktywności na portalach społecznościowych. Inicjatywa wzbudziła bardzo duże zainteresowanie wśród uczniów, mówiła Anna Ostrowska, rzecznik MEN-u.
Nas to niezwykle cieszy, ten olbrzymi odzew na zaproponowaną przez ministerstwo akcję. Młodzi ludzie chcą rozmawiać o historii, chcą ją na nowo poznawać, chcą uczyć się jej też w ciekawy, w mądry sposób, wyjść trochę z murów szkoły. O to nam właśnie chodzi, na to stawiamy. To piękna rzecz, wspaniała postawa młodych ludzi, którzy faktycznie pokazują nam, w jaki sposób być patriotą w czasie pokoju, w jaki sposób realizować tę myśl przewodnią, o której mówimy, żeby tę pamięć zachować dla przyszłych pokoleń. To oni będą za chwilę przypominali o tym, co się wydarzyło, o tych bohaterach, o wydarzeniach. Niezwykle cenne, piękne i na tym się chcemy skupiać.
Kulminacja akcji Szkoła Pamięta to 25 października. Uczniowie i nauczyciele mogą wciąż podejmować inicjatywy upamiętniające bohaterów i historię Polski. Ministerstwo zachęca do organizowania takich aktywności, szczególnie w dniach poprzedzających uroczystość Wszystkich Świętych. Resort zapowiedział, że będzie organizował tego typu akcje w kolejnych latach. Tęczowy piątek jest próbą wrogiego przejęcia szkoły, akcentuje prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski. Akcja organizowana przez kampanię przeciw homofobii odbyła się w części placówek oświatowych. MEN podał, że akcja tzw. Tęczowy piątek miała podobnie jak w roku ubiegłym marginalny charakter. Odnotowano pojedyncze przypadki zgłoszeń od rodziców, na które każdorazowo reagowali kuratorzy oświaty, poinformowała rzecznik MEN-u Anna Ostrowska. Prezes Jerzy Kwaśniewski zwraca uwagę, że akcja Tęczowy piątek odbywa się z oczywistym naruszeniem prawa oświatowego i bez wiedzy rodziców, którym Konstytucja Rzeczpospolitej zastrzega prawo do decydowania o wychowaniu dzieci zgodnie z przekonaniami. Wskazuje też, że w tym roku akcja ma charakter zamachu na szkołę.
W tym roku można powiedzieć, że Tęczowy Piątek przyjmuje formę wrogiego przejęcia szkoły, ponieważ zmienia formułę. Staje się akcją rozproszoną, akcją partyzancką, akcją, w której kampania przeciwko homofobii przez pewien czas odżegnywała się całkowicie od jej organizacji. Dopiero w radiu usłyszeliśmy jednoznaczną deklarację, że kampania przeciwko homofobii organizuje i koordynuje tę akcję. Kilka dni temu, zaraz po wyborach, to też charakterystyczne, pojawiły się wystudiowane, przygotowane zawczasu spoty z udziałem celebrytów reklamujące tę akcję, a zatem kampania była oczywiście przygotowana wcześniej. Oczywiście wcześniej nie informowano o tym szkół. Dlaczego tak późno pojawia się zarówno promocja, jak i informacje o tym? Zapewne między innymi po to, aby rady rodziców nie zdążyły zareagować.
Instytut Ordo Iuris przygotował poradnik dla rodziców, w którym wskazuje, jak ustrzec dziecko przed Tęczowym Piątkiem. Zaleca w nim, by rodzice dopytali w szkole, czy akcja będzie realizowana, przez kogo i czy została wyrażona na to zgoda dyrektora szkoły i rady rodziców. Prawo i Sprawiedliwość nie ma takich planów, by powracać do ustawy zakazującej hodowli zwierząt futerkowych, powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk. Szef resortu zdementował informację jednego z dzienników, który podał, że Sejm IX kadencji ma procedować nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zabrania funkcjonowania na przykład ferm norek. Gazeta wskazuje, że choć likwidacja ferm futrzarskich nie znalazła się w programie PiS-u, to władze partii w dalszym ciągu opowiadają się za rezygnacją z takiej działalności. Doniesieniom gazety zaprzeczył jednak minister środowiska Henryk Kowalczyk.
Prawo i Sprawiedliwość nie ma takich planów, żeby powracać do tej ustawy, więc myślę, że jest to całkowicie wiadomość nieprawdziwa, nie wiadomo z jakich źródeł pochodzi. Trudno mi, nie słyszałem o takich planach na pewno i nie widziałem, żeby w programie Prawa i Sprawiedliwości była akurat temat hodowli zwierząt futerkowych jakoś tam szczególnie traktowany.
Z kolei Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej i Hodowca, ocenił, że ktoś próbuje skonfliktować Prawo i Sprawiedliwość z rolnikami. Wskazał w tym kontekście na podłoże protestu rolników w Holandii, Niemczech i we Francji.
Myślę, że komuś bardzo zależy na tym, aby podobne sytuacje miały miejsce i w Polsce. Trzeba pamiętać, od czego tam zaczęły się protesty. Ano właśnie od ataków mediów lewicowych, organizacji ekologicznych oraz dziennikarzy pracujących w mediach na co dzień prorządowych. I to oni umiejętnie i bardzo sprytnie wywołali konflikt i uderzyli w rolnictwo.
Nowela ustawy o ochronie zwierząt przewidująca zakaz hodowli zwierząt futerkowych była już procedowana w minionej kadencji Sejmu. Projekt przygotowała grupa posłów PiS-u. Ostatecznie pod naporem protestów społecznych partia wycofała się z tych rozwiązań. Przeciwko likwidacji hodowli norek wystąpiło m.in. prawie 500 pracowników naukowych, którzy zajmują się zwierzętami futerkowymi. Premierzy 6 krajów unijnych, w tym Polski, napisali list do szefów Unii Europejskiej w sprawie tak zwanego pakietu mobilności. Wskazali w nim, że nie powinno się przyjmować prawa, które tworzy niepotrzebne podziały we wspólnocie. Sprawa dotyczy regulacji, które zakładają m.in. objęcie przewoźników drogowych przepisami o delegowaniu pracowników. Ma to zwiększyć koszty dla firm. Pod listem podpisali się premierzy Polski, Węgier, Bułgarii, Rumunii, Litwy i Łotwy. Domagają się w nim ponownej analizy przepisów, zanim rozpoczną się dalsze negocjacje. Z tymi uwagami w dokumencie zawartymi zgadza się minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jak dodał, nie można wprowadzać dyskryminujących przepisów, zwłaszcza wobec firm, które są wiodące na rynku.
Równość konkurencji, swoboda przepływu usług jest tutaj całkowicie zaburzona. I o tym właśnie piszą premierzy, że nie można wprowadzać przepisów, które niszczą dorobek wielu państw, firm z wielu państw. A przypomnę, że chociażby w przypadku naszego kraju to firmy transportu międzynarodowego zdobyły prymat całej Europie, całej Zjednoczonej Europie. Są najsilniejszym podmiotem gospodarczym w ramach transportu międzynarodowego pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Polskiej. Nie można wprowadzać przepisów, które dyskryminują możliwość wykonywania usług, które dyskryminują te przedsiębiorstwa.
Polska i inne kraje regionu sprzeciwiają się regulacjom, wskazując na ich protekcjonistyczny charakter. Przyjęcie regulacji forsuje m.in. Francja. Ministrowie obrony państw NATO przyjęli zaktualizowane wymagania dotyczące odporności cywilnej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym 5G. Wymagania obejmują m.in. potrzebę dokładnych ocen ryzyka i podatności na zagrożenia sieci. Stany Zjednoczone ostrzegają przed umożliwianiem integracji chińskich telekomów z europejskimi sieciami. W teorii wymogi te nie są skierowane ani przeciwko konkretnemu krajowi, ani konkretnej firmie, ale minister obrony Stanów Zjednoczonych Mark Esper nie ukrywał w Brukseli, że chodzi o Chiny. Obecny na naradzie szef MON-u Mariusz Błaszczak podkreślał, że Polska ma świadomość dotyczącą zagrożeń związanych z rozwojem infrastruktury 5G.
Bardzo ostrożnie podchodzimy do tych spraw. Dla nas niezwykle istotne jest bezpieczeństwo. To priorytet polskiego rządu. To priorytet, który przez 4 lata był naszym priorytetem i będzie w kolejnej kadencji, a więc zrobimy wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Również bezpieczeństwo związane z zagrożeniami hybrydowymi, jak wszyscy doskonale wiemy, w tej dziedzinie. Ci, którzy chcieliby działać na szkodę Polski, na szkodę Sojuszu Północnoatlantyckiego, są aktywni, a więc musimy zrobić wszystko, żeby zagrożenia były jak najmniejsze.
Amerykańskie władze od dłuższego czasu naciskają na swoich sojuszników, by wykluczali dostawców sprzętu telekomunikacyjnego z Chin, m.in. firmy Huawei, z udziału w lokalnych wdrożeniach technologii 5G. Nie wszystkie państwa zachodnie zgadzają się z podejściem Waszyngtonu. Do tej pory sprawą tą nie zajmowano się w ramach NATO. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.